Już w nowym roku 2009 w audycji Wczoraj, Dziś i na wieki wita się ze słuchaczami Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. A że to jest nasza pierwsza audycja w tym roku, to chcemy złożyć życzenia naszym słuchaczom wierszem nieznanego autora, który zarecytuje nam Zofia Siedleczka.
Życzenia noworoczne. Jak wielka mądrość Stworzyciela świata dała nam światło, by rozdzielać lata, czasy i chwile, żeby różne były i o wielkości Stwórcy nam mówiły. Od tego czasu przeszło lat tysiące, minęły wieki, tygodnie, miesiące. Wszystko ma swój czas, punktualnie leci, a światło Boże nad nami świeci. Wyroki Stwórcy zgodnie wykonuje, a On dobrocią swą rok koronuje i daje wszystko, co nam jest potrzeba. Nie brak codziennie nam wody i chleba. Jak wielkie w roku otrzymujem dary, ile dobrodziejstw, łask Bożych bez miary. A gdy to wszystko człowiek ocenić może, o, jakże wdzięczni jesteśmy Ci, Boże. Wdzięczni za Syna, co nas krwią swą zbawił, który nam prawdę i Ciebie objawił. Za wszystkie łaski i dary od Ciebie dzięki Ci, Ojcze, który jesteś w niebie. Za rok przeżyty w zdrowiu i spokoju lub w doświadczeniach i codziennym znoju. Że nas wspierałeś łaską swą w potrzebie, dzięki Ci, Ojcze, który jesteś w niebie. Weszliśmy już w dni roku nowego i znów rok bliżej Królestwa Twojego. Lecz aby wejść tam, to na roku progu z dziękami wszyscy wznieśmy prośby Bogu. W nowym roku błogosław nas, Panie. Daj w wierze siły na dalsze wytrwanie. Pomnóż nam łask swych, pokory, cichości, niech w sercach naszych Twój pokój gości. Racz nie opuszczać nas, Ojcze jedyny, przebacz łaskawie upadki i winy. Aby złe zwalczać, dodaj nam pomocy, wlej w serca nasze Twego ducha mocy. Błogosław wszystkich, którzy Ci ufają, w duchu i w prawdzie chwałę Ci oddają. Nasze rodziny, zamysły i czyny w tym nowym roku o to prosimy.
Tematem naszej dzisiejszej audycji jest pobożność, jak pisał święty Paweł do Tytusa, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli.
Pobożność ma związek z religią. Gdy mówimy o człowieku religijnym, to mamy na myśli, że jest on pobożnym i bogobojnym. Z tym jednak, że pewnych zasad religii możemy się nauczyć, ale w pobożności należy się ćwiczyć. Trzeba ją po prostu wypracować. Apostoł Paweł, gdy pisał do młodego biskupa Tymoteusza w Efezie, to dał mu taką radę. Apospolitych baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Pochodne słowa pobożności to nabożny, niewinny, prawy, bogobojny, uległy, uczciwy, sprawiedliwy. Apostoł Paweł tak pisze o Panu Jezusie, który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. Inny przekład Biblii tłumaczy bogobojności. I dodaje, a choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Modlitwa jako duchowa łączność z Panem Bogiem jest nieodzowną koniecznością dla duchowego dobra chrześcijanina. Ale w modlitwie do Pana Boga należy przystępować uczciwie i z uświęconym sercem. Pobożność i uświęcenie nie są talizmanami, które które nosi się w kieszeni. Nie jest to też strój zakładany od specjalnej okazji. Proces uświęcania może przypominać hartowanie kawałka metalu. Przenikając całą strukturę, zmienia ono jej ogólne charakterystyczne cechy i wywiera wpływ przeobrażający. Ten proces przekształcenia charakteru w celu przygotowania się do Królestwa Bożego trwa przez całe życie chrześcijanina, aż do osiągnięcia pełnego rozwoju i dojrzałości charakteru, który musi być utrzymywany w takim stanie aż do zakończenia drogi życia.
Pobożność oznacza charakter. Pobożność oznacza charakter, który jest poddany wpływem zasad sprawiedliwości. W naszym wzajemnym obcowaniu z innymi możemy okazać się jako sprawiedliwi albo niesprawiedliwi, uprzejmi albo nieuprzejmi, lecz nie według oceny niektórych ludzi, ale według standardu sprawiedliwości, który możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Dlatego, żeby rozwijać taki charakter, który byłby przyjemny dla Pana Boga, my powinniśmy w każdym szczególe naszego życia skrupulatnie badać, co jest dobre, a co jest złe, co jest słuszne, a co jest niesłuszne według standardu Pisma Świętego. Ten kierunek rozmyślania w Piśmie Świętym jest określony jako rozmyślanie o prawie Bożym. Psalm 119:15. Kiedy my osiągniemy taki rozwój charakteru, w którym myśli, słowa i uczynki będą mierzone zasadami Bożej sprawiedliwości, to będzie oznaczało, że wypracowaliśmy pobożność. Jeśli my zalecamy, aby miłować jedni drugich, a dalej kierujemy się samolubstwem, to w czym okazujemy miłość? Święty Jan upomina wiernych: nie miłujcie tylko słowem, ale w uczynkach i w prawdzie.
Pobożnymi ludźmi są ci, którzy są w Jezusie Chrystusie. Są oni członkami Jego kompletującego się ciała, czyli Kościoła. Są to ci, którzy złożyli swoje ludzkie ciała jako żywe i święte ofiary zaakceptowane dla Boga przez zasługi swojego wielkiego adwokata, Pana Jezusa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Określenie pobożny obejmuje również tych, którzy żyją sprawiedliwie i stoją po stronie Jezusa, nawet pomimo tego, że nie żyją w pełni według wysokiego standardu, jaki wystawił Pan Jezus, ponieważ oni wzdrygają się przed cierpieniami, które są rezultatem pobożnego życia. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
Każdemu, który postanowi wypracować w swoim charakterze taką dodatnią cechę pobożności, apostoł Paweł przypomina, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. I chociaż twierdzenie to zawsze było prawdziwe, to jednak nabiera podwójnej mocy w naszych czasach, w których obecnie żyjemy, gdy niezadowolenie staje się główną dolegliwością pośród wszystkich ludzi. Jednak prawdziwi chrześcijanie, naśladowcy Pana Jezusa, powinni stanowić znamienny wyjątek. Nigdy w historii ludzkości niezadowolenie nie było tak szeroko rozpowszechnione i jednocześnie nie było okresu, w którym człowiek miałby dostęp do tak wielu dóbr materialnych, jak i duchowych. To jednak niezależnie od miejsca, czy to w pałacach, czy luksusowych willach bogaczy pełnych wygód i świetności, o jakich Salomon w całej swej chwale nie miał pojęcia, czy w wygodnym, komfortowo urządzonym mieszkaniu przeciętnego obywatela, mimo to powszechnie ludzie są nieszczęśliwi i niezadowoleni.
Pragnienia samolubnego i zdeprawowanego serca nie znają granic. Samolubstwo ogarnęło wszystkich i gdy się rozejrzymy wokoło, zobaczymy, że świat cały szaleńczo pędzi i prze ku bogactwu i kurczowo się go trzyma. Ale tylko niewielu odnosi sukces, a pozostali są zazdrośni i zgorzkniali, ponieważ nie należą do szczęśliwców, a wszyscy są niezadowoleni i przygnębieni bardziej niż w jakimkolwiek innym okresie. Lecz prawdziwy chrześcijanin nie powinien brać w tym wyścigu żadnego udziału, gdyż jego celem jest biec po wyższą, niebiańską nagrodę, odłączając się od ziemskich ambicji. W związku z tym prawdziwi chrześcijanie są zadowoleni w swojej pobożności, nie dlatego, by nie posiadali żadnej ambicji, ale dlatego, że ich ambicje skierowane są ku niebu i zaabsorbowane wysiłkami w celu gromadzenia skarbów nie na ziemi, ale w niebie, aby mogli być bogatymi w Bogu. Ta perspektywa sprawia, że są zadowoleni bez względu na to, czym Bóg darzy ich na ziemi. Lecz rzeczywiście, jak mówi apostoł Paweł, pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z przestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, niczego też wynieść nie możemy.
Około 2500 lat temu w Starym Testamencie Pan Bóg przez proroka Malachiasza tak powiedział o podsłuchanej rozmowie służących Bogu. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i usłyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Cić mi będą, mówi Pan zastępów, dzień, który ja uczynię własnością i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem swoim, który mu służy. Wtedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu i między tym, który mu nie służy.
Historia Korneliusza jest najlepszym tego dowodem, że Pan Bóg nagradza pobożnych. Pan Jezus, będąc na ziemi, misję swoją ograniczył tylko do narodu izraelskiego. Pierwszy raz, wysyłając swoich uczni z poselstwem Ewangelii, Pan Jezus dał im taką instrukcję. Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytanin nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Ale w końcu, kiedy przyszedł czas, aby dla pogan Ewangelia była głoszona, to Pan Bóg tak pokierował okolicznościami nawrócenia pierwszego poganina, ażeby przekonać apostołów, którzy byli wszyscy Żydami, że rozpoczęła się nowa era, w której dla pogan Pan Bóg również otworzył drzwi do kościoła. Pierwszym nawróconym poganinem był właśnie Korneliusz, a apostoł Piotr był użyty do przedstawienia poselstwa Ewangelii dla niego. Niezwykłe były okoliczności nawrócenia Korneliusza, który był, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Pan Bóg posłał swego anioła, który oznajmił Korneliuszowi, jak dalej czytamy, modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy.
Apostoł Piotr dał raport apostołom i starszym w Jerozolimie ze swojej misji u Korneliusza, którą apostoł Jakub, który przewodniczył tej konferencji, tak podsumował. Szymon Piotr opowiedział, jak to Bóg pierwszy raz zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. To znaczy nie nawrócić wszystkich pogan, ale dopuścić chętnych z nich do współdziedzictwa z Jezusem w Jego Królestwie. Ten przywilej i zaszczyt jako pierwszego spotkał Korneliusza za jego pobożność. Niech ta historia będzie dla nas dowodem, że warto żyć pobożnie. Z tymi rozmyślaniami Zostawiamy naszych słuchaczy i prosimy nas słuchać ponownie w sobotę 21 lutego o tej samej porze. Przypominamy naszą stronę internetową www.polishbibliostudents.com oraz nasz numer telefonu 94 15 19 23. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.